ostatni, ósmy już wykład z cyklu naszych prezentacji poświęconych sztuce szczęścia, jak w historii myśli ludzkiej szukano, rozumiano szczęście, co jest pragnieniem każdego z nas. Dzisiaj na zakończenie tego cyklu chciałem poruszyć pewne problemy, które dotyczą bardzo naszych czasów współczesnych, ale może zanim przejdziemy do pewnych nurtów, które właśnie do jednego nurtu, który zaczyna odgrywać dość istotną rolę w poszukiwaniu nowego szczęścia człowieka, można warto sięgnąć do pewnej przemiany, jaka nastąpiła w XIX i na początku XX wieku w myśli ludzkiej. Tu chciałbym się odwołać do dwóch myślicieli, mianowicie do Fryderyka Nietzschego i Henri Bergsona. Fryderyk Nietzsche, filozof niezwykle znany, który dokonał niezwykłe przemiany w swoim sposobie myślenia, który chciał jakby na nowo zacząć myśleć, ale to, co łączy, wydawało się, tak odmiennych myślicieli. Nietzsche, który często kojarzony jest z filozofem siły, nawet niestety bardzo błędnie utożsamia się nad człowieka nietzscheańskiego z jakąś ideą nazizmu, co absolutnie nie ma żadnego związku z jego myślą. Sam Nietzsche był przeciwnikiem jakiegokolwiek nacjonalizmu. I Henri Bergson, który był człowiekiem niezwykle, byśmy powiedzieli dzisiaj, uduchowionym, człowiekiem, który również oddał się pewnym poszukiwaniom metafizycznym, który bardzo ciekawie interpretuje rolę religii, ta jest słynna jego praca o dwóch źródłach moralności religii, gdzie wyróżnił religię statyczną i dynamiczną, poszukuje jakiejś roli intuicji w naszym życiu. Ale to, co łączy tych dwóch filozofów, Fryderyka Nietzschego, Henri Bergsona, to jest pewna fascynacja życiem. Często zarówno filozofię Fryderyka Nietzschego, jak i filozofię Henri Bergsona można zaliczyć do nurtu myśli filozoficznej, który określamy filozofią życia. Zwróćcie uwagę, że filozofia starożytna, czy również nowożytna, mocno interesowała się z jednej strony poszukiwaniem tej pierwszej zasady, fundamentu, o czym mówiliśmy nawet w czasie naszych prezentacji, wykładów, czy filozofia nowożytna, która na piedestale postawiła człowieka, ale przede wszystkim z jego racjonalnością, z naszym rozumem, to jest coś, co nas wyróżnia, to ci filozofowie, jak Fryderyk Nietzsche czy Henri Bergson, właśnie pokazują, że to, co nas przenika, w co jesteśmy zanurzeni, to jest życie. Bez życia nie da się zrozumieć otaczającego nas świata. Fryderyk Nietzsche bardzo mocno chciał pokazać, że gdzieś zaniedbujemy w naszej refleksji, w naszym rozumieniu człowieka, nasze popędy, naszą biologię, nasze dążenia, które wpisane są w tą sferę cielesną, biologiczną, że gdzieś filozofia przez długie lata była bardzo dualistyczna, gdzieś na piedestale stawiała racjonalność, rozum, a ciało było jakimś takim dodatkiem tylko. Cielesność, którą mamy okiełznać, cielesność, którą mamy podporządkować. I rzeczywiście takie spojrzenie, bardzo upraszczające zresztą, można zasugerować, że gdzieś ta sfera cielesno-popędowa była gdzieś na marginesie. Nietzsche chce powiedzieć, że nie, to także jest człowiek. My także musimy to uwzględnić. My nie jesteśmy uduchowionymi tylko i wyłącznie bytami, stworzeniami, ale posiadamy naszą cielesność, która nas określa, którą mamy wziąć pod uwagę, która nas wyraża bardzo często. Henri Bergson może troszeczkę inaczej rozumiał całą tą sferę życia, bo na pewno u niego była ona ściśle powiązana również ze sferą duchową, ale na to, na co Bergson zwracał uwagę, to przede wszystkim pęd życia. Jesteśmy zanurzeni w pewną, jak to ładnie nazywa, ewolucję twórczą. Jesteśmy zanurzeni w pewny dynamizm. Nasz intelekt nie jest w stanie zrozumieć otaczającego świata, bo nasz intelekt zatrzymuje pewne rzeczy. Traktuje je bardzo wyrywkowo, chce zrozumieć jakiś aspekt tej rzeczywistości. Ale gdzieś pomijamy zrozumienie tego pędu życia, w którym jesteśmy zanurzeni. Może rzeczywiście obaj ci myśliciele, i Fryderyk Nietzsche, i Henri Bergson, chcą zwrócić uwagę, że my mamy rzeczywiście również dostrzegać wielkie nasze szczęście w tym, że jesteśmy częścią życia, że uczestniczymy chociażby w procesie przekazywania życia, że bez życia, które zostało nam dane, zostało nam przekazane, w którym uczestniczymy jako byty stworzone, byty żyjące, że to jest niezwykły dar, który gdzieś czasami traktujemy zupełnie jako coś oczywistego, a może to jest nasze niezwykłe szczęście, że uczestniczymy w jakimś procesie życia. Bardzo dynamicznym, bardzo zmiennym. I wydaje się, że dzisiaj, kiedy można by zastanawiać się, co jest również jakimś źródłem szczęścia, to z jednej strony zwróć uwagę, że szczęście dzisiaj bardzo mocno jest upatrywane nie w czymś statycznym, ale właśnie w czymś dynamicznym, w zmianie. Bo chyba nasze czasy, w którym przyszło nam żyć, to możemy posłużyć się wieloma analizami socjologicznymi, jak wygląda dzisiaj społeczeństwo, często się mówi o różnych grupach społecznych, społeczeństwo X, Y, Z, społeczeństwo iPhone'a. Zwróć uwagę, że to, co charakteryzuje bardzo silnie dzisiaj nasze życie, to jest nieustanna zmiana. My w tych zmianach uczestniczymy nieustannie. Wystarczy, wydałoby się, spojrzeć na jedną rzecz, ile zmian kulturowych, społecznych zaszło chociażby w ostatnich 30-40 latach. Chociażby nawet jeżeli spojrzymy na czasy powojenne, jak bardzo silne i radykalne zmiany nastąpiły na wszystkich płaszczyznach. Na płaszczyźnie obyczajowej, na płaszczyźnie materialnej, na płaszczyźnie technicznej. I dzisiaj może dla jakiejś grupy ludzi źródło szczęścia właśnie tkwi w tej pewnej fascynacji czy w pewnym uczestniczeniu w zmianach. Im więcej zmian, im więcej dynamizmu, im więcej aktywności, to zaczynamy dostrzegać, że może to jest jakiś element właśnie życia szczęśliwego, że uczestniczymy w pewnym życiu szczęśliwym. Zwróć uwagę, że my bardzo chcemy uczestniczyć w pewnych dynamicznych przemianach, jakie się dokonują. Lubimy coraz częściej zmieniać, byśmy chcieli nawet zmieniać mieszkania, zmieniać telefony, zmieniać samochody, zmieniać miejsce pobytu. Jak bardzo mocno chociażby doświadczyliśmy tego przy okazji całej sytuacji związanej z koronawirusem, gdzie zostaliśmy w jakiejś mierze zatrzymani w naszym życiu. Byśmy nawet mogli powiedzieć, że wręcz zostaliśmy uwięzieni w pewnych przestrzeniach. Zostaliśmy uwięzieni przez długi okres w naszych mieszkaniach, zostaliśmy uwięzieni w obszarze geograficznym, podróże stały się trudniejsze, bardziej niebezpieczne, bardziej niepewne, przeniknięte lękiem i nieustannie gdzieś to się pojawia, że gdzieś zostaliśmy bardzo silnie zatrzymani w naszej zmienności życia. Że ta zmienność jakby przestała być tak łatwa, tak bardzo dostępna i w tej zmienności też upatruje się pewną koncepcję szczęścia. Ale rzeczywiście to, co jakby pojawiło się chociażby od tych dwóch myślicieli, o których wspomniałem na początku, od Fryderyka Nietzschego, od Henri Bergsona, to jest właśnie pokazanie, jak bardzo dynamiczne zmiany pojawiają się w naszym życiu i te zmiany same w sobie stają się pewnym źródłem szczęścia, choć niejednokrotnie też może źródłem pewnej frustracji, pewnej nieszczęścia, że nie jesteśmy w stanie zrealizować, że nie jesteśmy w stanie wszystkich pragnień osiągnąć i tak dalej. Oczywiście, patrząc nawet na ten element zmienności, który wpisany jest w naszą życie, że dzisiaj człowiek jest nawet takim, byśmy powiedzieli, takim zwierzęciem nomadycznym. My nieustannie szukamy wrażeń, przemieszczamy się. Dawniej człowiek był o wiele bardziej stabilny. Podróże były zarezerwowane na jakieś małe grupy. Rzeczywiście te zmiany społeczne bardzo silnie nastąpiły, zwłaszcza dzięki wynalazkom technicznym, możliwościom podróży i tak dalej. Ale chciałbym tutaj poruszyć temat przy okazji tej zmienności, ewolucji, jak to nazwał Bergson. Chciałbym poruszyć pewne zagadnienie, które zaczyna się jawić jako pewna koncepcja szczęścia. Może rzeczywiście nie zawsze słyszymy o takim nurcie, ale prędzej czy później stanie on się coraz bardziej wyraźny, coraz bardziej dynamiczny i także można powiedzieć, że ten nurt jest jakąś perspektywą osiągnięcia szczęścia. Nawet jeżeli weźmiemy koncepcję świętego Augustyna, o których mówiliśmy, że szczęście musi być trwałe, że szczęście musi być wszechstronne, to okazuje się, że również pewna fascynacja tym umysłem technologicznym, o którym mówiliśmy przy okazji interpretacji Kartezjusza i to, co profesor Skarga proponowała, że dzisiaj mamy taki umysł technologiczny nastawiony na technologię, to dzisiaj pojawił się nurt, który nazywa się transhumanizmem. Jest to nurt filozoficzny, myślowy, związany z nowymi technologiami, który, można powiedzieć, chce nam zaproponować pewien nowy rodzaj szczęścia. Ten nurt oczywiście związany jest już nie tyle z jakimś myśleniem filozoficznym, chociaż w dyskusję, wyrażanie tego nurtu, w krytykę tego nurtu zaangażował się wielu myślicieli, filozofów współczesnych, ale z pewnością on wyrósł z pewnej fascynacji nowymi technologiami. Jak możemy określić, co to jest ten transhumanizm, jak go scharakteryzować, co to jest za nurt? Bo może w Polsce o tym nurcie transhumanistycznym za dużo się nie mówi, chociaż jak Państwu nawet umieszczę na stronie poświęconej naszemu projektowi, to tych publikacji na temat transhumanizmu jednak jest i sporo i można sobie to niemało poczytać na temat tego nurtu. Również dużo o tym pisze wspomniany na którymś z wykładów Harari, w swoich wykładach na XXI wiek. Posłużę się tutaj pewnym streszczeniem, czym jest transhumanizm, tak zwanym manifestem transhumanistycznym. To jest manifest opublikowany przez Bostroma i Mora, takich dwóch wielkich zwolenników transhumanizmu, którzy starali się zebrać te myśli transhumanistyczne, na czym polega ten nurt myślowy czy kulturowy. Po pierwsze, pierwsza taka teza tego manifestu transhumanistycznego brzmi, że ludzkość jest na takim etapie rozwoju, takim etapie fascynacji technologiami, na takim etapie możliwości technicznych, że w niedługiej przyszłości będziemy w stanie wiele elementów naszej niedoskonałości związanej z naszą biologią, z naszym funkcjonowaniem jako człowieka, po prostu poprawić. O co tu konkretnie chodzi tym transhumanistom? Po pierwsze, będziemy mogli poprawić nasze zdolności poznawcze i biologiczne. Może to jest pewne marzenie, pewna perspektywa, którą już oglądamy oglądamy w wielu filmach futurystycznych, science fiction, że człowiek będzie, nie wiem, miał wszczepione jakieś implanty, które pozwalą mu w każdym momencie korzystać z wiedzy, na przykład internetowej, że nie będzie musiał już nawet otwierać internetu, tylko właśnie będzie miał dostęp bezpośredni za pomocą jednego impulsu. Chce się dowiedzieć, kto to był Bergson, taki filozof z przełomu XIX-XX wieku. Momentalnie gdzieś tam przed naszymi oczami pojawia się cała jego historia. W ogóle nie będziemy musieli się już zewnętrznie z kimś komunikować, czyli ulepszenie naszych zdolności poznawczych. Oczywiście to ulepszenie naszych zdolności poznawczych również ma prowadzić do tego, żeby zatrzymać pewne procesy degradacji naszych komórek nerwowych, że nie będziemy mieli w podeszłym wieku problemów z pamięcią, że wyleczymy wszystkie schorzenia związane z naszą pamięcią, z naszą funkcjonowaniem naszego mózgu, że będziemy o wiele lepiej pamiętać i tak dalej, czyli ulepszenie całkowicie chociażby naszych zdolności poznawczych. Również chodzi tu o ulepszenie naszych zdolności biologicznych. Zwróć uwagę, że cała medycyna i pewna przyszłość medycyny na pewno leży w czymś, co możemy nazwać taką medycyną spersonalizowaną, że nie będziemy już leczyć choroby, tylko będziemy leczyć konkretnego człowieka. Sprawdza się jego genotyp, sprawdza się wszystkie jego uwarunkowania biologiczne, całe funkcjonowanie danego organizmu i dobieramy leki do tego, żeby tego człowieka uleczyć. Więcej, transhumaniści uważają, że nie tylko mamy leczyć nasze choroby. Jeżeli coś działa niedoskonale, coś nas boli, to leczymy. Nie, trzeba udoskonalić nas. Może do tego stopnia, że wyeliminujemy pewne schorzenia, że człowiek po prostu przedłuży swoje życie. I to jest zresztą pewna idea transhumanizmu. I zwróćcie uwagę, że to pojawia się zupełnie odmienna koncepcja szczęścia, bo szczęście zaczyna być traktowane jako pewien owoc, jako coś, co możemy utożsamić z długością naszego życia. My rzeczywiście chcemy żyć jak najdłużej, ale byśmy chcieli żyć jak najdłużej w dobrym zdrowiu. Człowiek nie chce żyć, nie wiem, 200 lat, 150 lat, wiedząc, że jest przykuty do łóżka, że jest schorowany, że jest bardzo zmęczony, że wszystko sprawił to, że my tak nie chcemy. My byśmy chcieli żyć 200 lat, ale posiadając, nazwijmy to, pełne zdolności poznawcze i biologiczne. Tak byśmy chcieli żyć. I to jest właśnie element pewnej wizji szczęścia, którą proponują transhumaniści, że może coś takiego po prostu osiągniemy. My nie ograniczajmy wiedzy technologicznej, medycznej do tego, co dzisiaj gdzieś jawi się. Jeżeli porównamy naszą wiedzę medyczną z tym, co było 100 lat temu, popatrzmy, że to jest przepaść. Więc dlaczego na przykład za kilkanaście, nie mówiąc nawet za kilka, może kilkadziesiąt lat nie osiągniemy takiego postępu technologicznego, że życie w bardzo dobrym stanie fizycznym, biologicznym, mentalnym będzie możliwe do 120, 150, może 200 lat. I właśnie to jest pewna idea transhumanistów. Trzeba zaangażować wszelkie pieniądze, wszelkie możliwości do tego, żeby ulepszyć nasze zdolności poznawcze i nasze zdolności biologiczne. I oczywiście to, co już Państwu wspomniałem, transhumaniści uważają, że trzeba przezwyciężyć wszystkie ograniczenia, które związane są z procesami starzenia się i nawet wyeliminować procesy starzenia. Że po prostu będziemy się starzyć wolniej, albo w ogóle nie będziemy się starzyć. Więc pytanie bardzo, bardzo zasadnicze. Czy samo długie życie jest to same ze szczęściem? Czy jesteśmy gotowi na tyle przeżywać nasze szczęście, że będziemy żyć nie 80, nie 90 lat, ale 120, 150, 200 lat? Oczywiście jakimś marzeniem transhumanistów jest w ogóle eliminacja śmierci. Bo jeżeli śmierć jest pewnym procesem, który wywoływany jest przez nasz organizm, no bo rzeczywiście, jak wiemy, nie znamy osób ludzkich, które żyją na przykład powyżej 150 lat, 120 lat, mamy osoby, które może tyle dożywa, ale 150, więc może trzeba wyeliminować śmierć. No bo to zawsze jest związane z tym, że nasz organizm w jakiś momencie przestaje funkcjonować. Więc jeżeli poprawimy te elementy, to czy przypadkiem nie uda się żyć wiecznie? Zwróćcie uwagę, że transhumaniści może też zapominają o jednym ważnym elemencie, że nawet jeżeli byśmy przedłużyli nasze życie, nawet gdybyśmy zagwarantowali jakiś rodzaj nieśmiertelności, to jednak nie wyeliminujemy śmierci. Zawsze będzie niebezpieczeństwo zginięcia w wypadku, zawsze będzie niebezpieczeństwo, nawet jeżeli będziemy, nie wiem, podtrzymywać naszą świadomość sztucznie, podłączymy do jakiejś aparatury, naszą świadomość zrzucimy na jakiś serwer, bo takie idee transhumanistów też się pojawiają, co nieraz możemy oglądać na ekranach różnych produkcji filmowych, ale to jest idea, którą transhumaniści gdzieś też biorą pod uwagę. Czy przypadkiem nie da się naszej świadomości po prostu przenieść do rzeczywistości wirtualnej? Jeżeli nasza świadomość jest jakimś produktem funkcjonowania naszego mózgu, to czy przypadkiem nie da się jej sztucznie gdzieś tam umieścić? Ale nawet jak umieścimy sztucznie, to ktoś wyłączy prąd i koniec. Czyli transhumaniści, nawet jeżeli starają się zaproponować nam pewien ideał szczęścia związany z życiem wiecznym, nawet swego rodzaju nieśmiertelnością, ja bym nazwał taką nieśmiertelnością horyzontalną, czyli polegającą na tym, że będziemy żyć prawie w nieskończoność, to nie ma eliminacji śmierci. Śmierć jako możliwość, nawet w takiej wizji, zawsze pozostanie. Więc śmierci nie do końca jesteśmy w stanie wyeliminować jako pewnej możliwości, nawet przy tych wszystkich ideach transhumanistycznych. Transhumaniści, to jest drugi taki punkt ich manifestu. Pierwszy właśnie związany z tym, że mamy poprawić, ulepszyć nasze zdolności poznawcze, biologiczne, funkcjonowanie i tak dalej, zatrzymać procesy starzenia. Drugi element związany z ich manifestem zakłada właściwie to, że my nie znamy wszelkich możliwości naszego mózgu, że w naszym mózgu nadal istnieją pewne możliwości, pewne potencjały, których nie do końca jesteśmy w stanie wykorzystać i dopiero współczesna nauka jakby udoskonali, wydobędzie całe możliwości związane z funkcjonowaniem naszego mózgu. Trzeba przyznać, że i tu myślę, że transhumaniści na pewno podkreślają jedną ważną rzecz, mianowicie, że nasz mózg, nasza świadomość, to, że jesteśmy świadomi samych siebie, jest rzeczywiście czymś fascynującym, czymś niezwykłym. Dzisiaj te studia nad naszymi zdolnościami poznawczymi, nad mózgiem, rzeczywiście zaczynają być bardzo, bardzo pogłębiane, bardzo rozwijane, ale trzeba przyznać, że nadal sami dla siebie jesteśmy swego rodzaju tajemnicą. Samo funkcjonowanie, pewne zrodzenie się myśli, to, że myślimy, że jesteśmy autoświadomi, że przeżywamy samych siebie, nadal jest pewną tajemnicą. Nadal jesteśmy w stanie, wiemy, że to są pewne procesy zachodzące między neuronami, możemy je opisywać, możemy synapsy, możemy właściwie opisać całą strukturę naszego mózgu, możemy wskazywać, jakie obszary za co odpowiadają, jaki organ w mózgu związany jest z jakimi procesami i tak dalej. Możemy wiele rzeczy, rzeczywiście wiedza na temat mózgu i całych procesów zachodzących w nas jest przeogromna, ale sama myśl nadal pozostaje swego rodzaju tajemnicą. Jak rodzi się coś, co nazywamy świadomością. I tutaj teraz humaniści też uważają w tym swoim manifestie, że my ciągle nie w sposób pełny wykorzystujemy zdolności naszego mózgu. Więc trzeba by je rozwinąć, udoskonalić i między innymi temu ma służyć rozwój technologii. Trzeci element tego manifestu transhumanistycznego właściwie pokazuje pewną, wydaje mi się, autorefleksję transhumanistów. Bo transhumaniści uważają, że nie każda zmiana jest postępem. Choć konsekwencją postępu jest zawsze zmiana i trzeba być czujnym, aby ten rozwój biotechnologiczny, w którym uczestniczymy, nie został wykorzystany przeciwko człowiekowi. I zresztą krytycy transhumanizmu bardzo często zwracają na to uwagę, chociażby już wspomniany przeze mnie kilkakrotnie, izraelski myśliciel Harari. Mianowicie, dlaczego trzeba być bardzo ostrożnym? Bo krytycy transhumanizmu nieraz zwracają uwagę, że cała ta idea transhumanistyczna, która będzie wcielana w życie, może prowadzić łatwo do nadużyć. Nadużycia mogą być związane z tym, że te technologie z pewnością na początku będą dostępne dla ludzi przede wszystkim bogatych. Czy znowu cała ta idea transhumanistyczna nie doprowadzi do takiego bardzo silnego podziału społeczeństwa już nie na biednych i bogatych, ale zupełnie inaczej zacznie przebiegać proces podziału. Nie będzie tylko bogaci, biedni, ale to będą ludzie udoskonaleni i ludzie nieudoskonaleni. Transhumaniści nawet często mówią o nowym gatunku człowieka. Że będzie taki to skok jakościowy, ten człowiek poprawiony przez biotechnologię, że będziemy mówić o jakimś skoku ewolucyjnym. I z pewnością może nastąpić pewien podział ludzkości już nie na ludzi, którzy są bogaci albo biedni, ale na ludzi, którzy są udoskonaleni, ludzi, którzy są nieudoskonaleni. Znowu te wizje czasami futurystyczne nieraz możemy oglądać na ekranach telewizji. Do jakich podziału społeczeństwa może to prowadzić. Zresztą zwróć uwagę, że dzisiaj ten podział też już nie idzie tylko i wyłącznie przez taki podział ludzi biednych i bogatych, ale wydaje mi się, że coraz częściej ten podział idzie przez dostęp do wielkich informacji i brak tego dostępu. Dzisiaj coraz częściej największym bogactwem nie staje się to, ile mamy na koncie, ale jaką wiedzą, jaką ilością danych dysponuje. Bo z tymi danymi można robić wszystko. I również to jest pewne niebezpieczeństwo związane z tym ruchem transhumanistycznym. Czwarty taki element manifestu. Pierwszy to właśnie ten proces zmian. Drugi związany możliwości mózgu. Trzeci taki element to jest związany z tą refleksją nad postępem, że nie każda zmiana musi być postępem i czasami trzeba naprawdę uważać, aby pewne wynalazki, pewne procesy postępowe nie obróciły się przeciw człowiekowi. Natomiast czwarty element manifestu transhumanistycznego to jest powołanie pewnych gremiów, które czuwałyby nad sposobem realizacji tego postępu człowieka. No, aby przede wszystkim nie doprowadzić do tego, że zostanie to użyte przeciwko człowiekowi. No, ja bym chciał tak, jest to piękny postulat, ale myślę, że historia ludzkości tak pokazuje, że nie zawsze jakiekolwiek gremia ustanawiane, tworzone, międzynarodowe są w stanie zatrzymać pewne procesy, które mogą spowodować degradację człowieka. Znaczy, my mamy dzisiaj Organizację Narodów Zjednoczonych, mamy międzynarodowe trybunały i wiele innych instytucji, a wcale te instytucje nie są w stanie zatrzymać przemocy, nie są w stanie zatrzymać łamania praw człowieka, nie są w stanie zapobiec niektórym konfliktom, jakie dokonują się w różnych obszarach globu ludzkiego. Więc zwróć uwagę, że ta wiara w pewne trybunały, w pewne organizacje, bym powiedział, jednak powinna być bardzo ograniczona. I wydaje się, że również kiedy mówimy o tych procesach związanych z rozwojem biotechnologii, też można powiedzieć, że wcale te trybunały nie zagwarantują, że dostęp do swego rodzaju dobra, byśmy powiedzieli nawet szczęścia, jakim jest dostęp do tych nowych możliwości biotechnologicznych, wydaje mi się, że wcale nie będzie gwarantowany. To wcale nie jest gwarancja, że takie organizacje, trybunały, gremia będą w stanie zatrzymać pewne negatywne podziały, które z tym są związane. Piąty element manifestu transhumanistycznego głosi, że dążenie do ulepszenia warunków naszego życia, zarówno na Ziemi, w człowieku i tak dalej, musi być traktowany jako priorytet wszystkich działań ludzkości. Ale również to oznacza, że musimy bardzo pod uwagę wziąć zatroskanie o pewne warunki życia na Ziemi. Zresztą my się, jak Państwo widzą, że dzisiaj w kulturze, czy w ogóle w społeczeństwie, ta świadomość, byśmy powiedzieli, ekologiczna, ona coraz jest silniejsza, bo rzeczywiście, jak wspomniałem Państwu o tej filozofii życia Bergsona, Fryderyka Nietzschego, to jednak życie jest pewnym darem, które trzeba troszczyć. Zwróć uwagę, że nasze życie jest uwarunkowane w ogóle przez życie na Ziemi. W ogóle do dzisiaj nie jesteśmy w stanie tak do końca odpowiedzieć, jak pojawiło się życie. Czy pojawiło się z kosmosu, czy zaszły jakieś procesy na Ziemi i tak dalej. Ten fenomen życia nieustannie jest czymś niezwykłym dla wielu naukowców. Sztucznie nie jesteśmy w stanie wywołać życia. Życie jest właściwie przekazywane tylko. My jesteśmy zanurzeni w ten proces. Ale transhumaniści też zdają sobie sprawę, że trzeba zadbać o ogólne warunki, aby nasze życie się rozwijało. I to rzeczywiście troska o naszą planetę. To są całe zatroskanie o warunki, w którym przychodzi nam żyć. Więc transhumaniści z jednej strony, jak Państwo widzą, zafascynowani biotechnologiami, zafascynowani technologiami, które otwierają nam nowe możliwości, ale zdają sobie sprawę, że i tak całe nasze życie, nawet całe nasze szczęśliwe życie, żebyśmy żyli szczęśliwie, żebyśmy byli w stanie zadowolić się jakością naszego życia, uszczęśliwić się patrząc na to, jak żyjemy, jest również uwarunkowane od tych warunków zewnętrznych. Tego zatroskania o fenomen życia, którym człowiek jest tylko częścią. Kolejny element manifestu transhumanistycznego to jest pewien apel do decyzji politycznych, aby z jednej strony trzeba respektować autonomię poszczególnych jednostek, ale z drugiej strony trzeba dbać o to, aby ten postęp biotechnologiczny właśnie był dostępny do wszystkich. To, o czym Państwu mówiłem, jakie o tym ryzyku, że ryzyko, które związane jest z transhumanizmem, z tymi ideami transhumanistycznymi i wcielaniem tych idei w życie, to jest to, że one początkowo jeszcze mocniej podzielą społeczeństwa i tu rzeczywiście autorzy tego manifestu transhumanistycznego mocno apelują, żeby między innymi priorytetem działań wszystkich rządów było zapewnienie równego dostępu do tego rozwoju biotechnologicznego. I wreszcie ostatnim, przedostatnim, siódmym takim elementem manifestu, tu zacytuję właśnie ten manifest, naszym obowiązkiem, tak piszą autorzy manifestu transhumanistycznego, jest zapewnienie błogostanu, czyli szczęścia, bo tak błogostan jest utożsamiony ze szczęściem, zapewnienie błogostanu nie tylko ludziom, ale wszelkim formom życia, zwierzętom, i to jest ciekawostka, jak i innym formom życia, które mogą w przyszłości się pojawić, chociażby takich jak sztuczna inteligencja. To jest, zwróć uwagę, że transhumaniści nawet są przekonani, że nie tylko mamy szanować formy życia, które znamy, w której uczestniczymy, których jestemy częścią, zaczynając od świata roślinnego, zwierzęcego przez człowieka, ale na przykład transhumaniści gdzieś zaczynają postrzegać, czy należałoby również mówić o prawach robotów, prawach sztucznej inteligencji, uszanowanie praw sztucznej inteligencji. Ponownie patrzymy dzisiaj na sztuczną inteligencję, czy rzeczywiście istnieje już coś takiego jak sztuczna inteligencja, czy jesteśmy w stanie stworzyć coś, co będzie na równi z inteligencją człowieka, element maszyn, słynne testy, czy maszyna już myśli tak jak człowiek, tak zwany test Turinga chociażby. Ale rzeczywiście transhumaniści nawet tak uważają, że nawet takie życie w formie sztucznej inteligencji też powinniśmy szanować. Ale to jest znowu osobne zagadnienie całego, czy już mamy do czynienia z prawdziwą sztuczną inteligencją, oczywiście mamy komputery samouczące się, tak zwane algorytmy samouczące się, ale rzeczywiście transhumaniści trochę na to zwracają uwagę, że z pewnością prędzej czy później gdzieś to będzie również wyzwanie dla współczesnego człowieka. I wreszcie ósmy, ostatni element manifestu transhumanistycznego to jest to, że powinna być zapewniona deklaracja wolnego wyboru, jaki musi być zagwarantowany każdemu człowiekowi, albo żeby mógł wybrać, albo też nie, ulepszanie swojego ciała, pamięci czy zdolności poznawczych. Czyli zwróć uwagę, że transhumaniści ostrzegają przed pewnym przymusem biotechnologicznym, że w jakimś momencie może nastąpić taka sytuacja w społeczeństwach, że będziemy na siłę zmieniani. Że właściwie nastąpi coś, co możemy nazwać prześladowaniem biokonserwatystów. Bo to jest też ciekawy termin, że przeciwnicy transhumanizmu określani są mianem biokonserwatystów, czyli zostawmy biologię, zostawmy życie takim, jakim on jest. Nie ulepszajmy, nie grzebmy, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, przy tym życiu. Bo możemy się tylko unieszczęśliwić. Możemy stworzyć jakieś hybrydy. Możemy, jakby ten postęp technologiczny może po prostu nam zagrozić. Jakie argumenty na przykład mają ci biokonserwatyści? Zwróć uwagę, że tych argumentów na pewno jest kilka takich bardzo podważających, czy rzeczywiście musimy iść w taką stronę. Może przytoczę kilka takich argumentów biokonserwatystów, którzy gdzieś ostrzegają, no nie idźmy w szczęście, które będzie polegało tylko i wyłącznie na ulepszeniu człowieka, stworzeniu zdolności poznawczych najlepszych, nieśmiertelności prawie takiej horyzontalnej, że będziemy żyć jak najdłużej. Jakie mają argumenty? Jeden z argumentów, to Państwu już przetoczyłem, to jest ten argument, byśmy powiedzieli, segregacji dostępu do tych technologii, że niestety rozwój biotechnologiczny może doprowadzić do jeszcze większego rozwarstwienia społecznego, może doprowadzić do stworzenia nowego gatunku i tak dalej. Inny argument, którym posługują się biokonserwatyści, na przykład dotyczy tego, że musimy zachować pewien szacunek dla procesu ewolucyjnego, że nie powinniśmy za mocno ingerować w proces ewolucyjny. Jeżeli procesy ewolucyjne doprowadziły do wytworzenia człowieka, które ukierunkowały nas na rozrodczość, wyposażyły nas w takie, a nie inne zdolności poznawcze, to spróbujmy zachować ten proces w sposób bardzo naturalny. Nie ingerujmy go w ten proces. Zachowajmy chociażby wielką biologiczną różnorodność i nie starajmy się ulepszać pewnych rzeczy. Może to losowe mieszanie się genów, losowe spotkanie człowieka, losowe nawet pewne wady, które pojawiają się w człowieku, może one czemuś służą. Może one zapewniają pewną różnorodność naszego gatunku, a jeżeli zaczniemy wybierać i tworzyć ludzi bardzo podobnych do siebie, że będziemy gdzieś selekcjonować geny interesujące nas, że będziemy wybierać tylko ludzi wyglądających tak, a inaczej, z takimi zdolnościami poznawczymi, czy przypadkiem, ingerując tak silnie w proces ewolucyjny, który przebiega bardzo naturalnie, bardzo przypadkowo, co jest bardzo celowe w tym momencie, żeby to dokonywało się na zasadzie mieszania przypadkowego, czy my przypadkiem czegoś nie popsujemy? Więc biokonserwatyści uważają, że to jest tak niezwykły proces, jakim jest kształtowanie się życia i te procesy wymiany genów i tak dalej, czy lepiej, żebyśmy uszanowali ten proces, bo może zbyt silna ingerencja może spowodować pewne zachwianie tego naturalnego procesu. Więc rzeczywiście taka myśl u przeciwników transhumanizmu wielokrotnie się pojawia. Oczywiście jeszcze inny argument, który wysuwany jest przez przeciwników transhumanizmu, tej fascynacji szczęściem, które ma nam zapewnić biotechnologia w przyszłości, to jest argument również na przykład związany z tą eliminacją czy eliminacją śmierci przedłużaniem życia. Czy rzeczywiście jest to szczęście człowieka? Chciałbym zwrócić uwagę na jeden z najbardziej traumatycznych, dramatycznych fenomenów, jakim jest śmierć. Czy jeżeli wyeliminujemy śmierć, czyli kiedy wyeliminujemy samą możliwość kresu człowieka, czy byśmy byli w stanie tak żyć? Zwróć uwagę, że ile elementów w naszym życiu czasami jest przemyślanych tylko dlatego, że wiemy, że jest kres naszego życia. Że człowiek musi dokonać pewnych wyborów, że człowiek wie, że pewne procesy są nieodwracalne. To mocno wpływa na nasz sposób myślenia życia. Zwróć uwagę, czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak miałoby wyglądać nasze życie, gdybyśmy wyeliminowali śmierć. Na czym ono miało polegać? Czy w jakimś momencie człowiek byłby w stanie kumulować wszystkie swoje przeżycia? Czy byśmy byli w stanie, żyjąc, no weźmy nawet jakąś odległą liczbę, czy 500 lat, czy my byśmy byli w stanie właściwie przetrawić to wszystko, co by się dokonało w ciągu tak długiego czasu? Oczywiście to są pytania, które zadają biokonserwatyści, uważając, że skoro w ewolucję każdego organizmu został wpisany element śmierci, czy przypadkiem również on nie odgrywa pewnego zasadniczego znaczenia w całym procesie, jako pewna nieodwracalność, zwłaszcza dla człowieka, który jest świadomy swojej śmiertelności. Czy wyeliminowanie takiej możliwości, takiego kresu, jaki jawi się na końcu naszego życia, czy rzeczywiście będzie uszczęśliwieniem, choć wiemy, że śmierć zawsze jest traumatyczna. Śmierć nigdy, nawet z punktu widzenia religijnego, nie jest dobra. Śmierć jest pewnym kresem, jest zakończeniem, jest doświadczeniem negatywnym. Nawet w Piśmie Świętym znajdziemy, że śmierć weszła na świat przez zawiść diabła. Więc nie jest traktowana śmierć jako coś pozytywnego. Ale czy eliminacja śmierci za pomocą technologii przyszłości, czy rzeczywiście nas tak w pełni uszczęśliwi? Więc zwróć uwagę, tych pytań jest bardzo wiele, ale na pewno bardziej stoimy, patrząc na cały ten ruch transhumanistyczny, bardziej stoimy przed na razie pewną refleksją, byśmy powiedzieli, bardzo teoretyczną, bo na razie nie dysponujemy takimi technologiami, które by eliminowały śmierć, by całkowicie zmieniły nasze zdolności poznawcze, wyeliminowały wszystkie choroby, wprowadziły zastępowalność naszych organów itd. itd. Zwróć uwagę, że na razie na naszym etapie rozwoju cywilizacyjnego jeszcze takimi narzędziami nie dysponujemy. Ale transhumaniści, patrząc na rozwój, na postęp człowieka, uważają, że prędzej czy później dojdziemy do tego. Ale wydaje się, że warto już teraz dokonywać pewnej refleksji nad taką perspektywą życia szczęśliwego. Bo rzeczywiście musimy zapytać się, co rzeczywiście jest naszym szczęściem. Bo zwróć uwagę, że transhumaniści właściwie utożsamiają długie życie, sprawne życie, życie bez śmierci z życiem szczęśliwym. Wydaje mi się, że to jest pewna koncepcja, którą oni dzisiaj proponują, i trochę my już taką wizją szczęścia może też żyjemy, że życie szczęśliwe to jest życie, kiedy mamy dobre warunki materialne, że kiedy jesteśmy sprawni, kiedy uczestniczymy w dużej ilości wrażeń, zmienności. Można powiedzieć, życie szczęśliwe to jest takie życie pełnią życia. Zwróćcie uwagę, że bardzo często w takiej wizji propozycji szczęścia, życie w starości, w podeszłym wieku, to jest traktowane jako coś pejoratywnego. Nie, to nie jest właściwy stan. Tam nigdy człowiek nie może być szczęśliwy. Zwróćcie uwagę, że ta idea transhumanizmu, czyli coś, co my czasami nawet już przeżywamy, to jest jakby pokazuje, że szczęśliwy to jest człowiek, kiedy jest rzeczywiście zanurzony, przepełniony tym elementem pełnego życia, zdrowego, wspaniałego, pełnego wrażeń i tak dalej, a gdzieś jeżeli nie jesteśmy w stanie realizować tej pełni życia, sprawności i tak dalej, od razu mówimy, nie, to na pewno nie jest życie szczęśliwe. I wydaje mi się, że w tym wypadku na pewno te myśli związane trochę z transhumanizmem, no nie są myślami właściwymi. Bo to, co właściwie wszyscy myśliciele, których przytaczaliśmy w ciągu naszych wykładów poświęconych sztuce szczęścia, zwróćcie uwagę, mówili zupełnie coś innego. To nie zależy nasze szczęście od tego, ile posiadamy lat, czy jesteśmy zdrowi, czy jesteśmy chorzy i tak. To są jakieś uwarunkowania, to są jakieś otoczki związane ze szczęściem. Ale gdzieś to samozadowolenie, ta refleksja z dobrego, z jakości naszego życia, no niekoniecznie jest utożsamiona tylko z tym, co proponują transhumaniści. Więc wydaje mi się, że ta idea transhumanistyczna może jest takim, można powiedzieć, papierkiem lakmusowym, takim tłem, które jakby po raz kolejny chce nam zadać pytanie o to, co to znaczy być szczęśliwym. Czy szczęśliwym znaczy być sprawnym, posiadać zdolności poznawcze, pełne wrażeń, zmienności, czy też szczęście możemy odkrywać nawet niezależnie od tych uwarunkowań. Gdzieś na pewno to szczęście powiązane jest z tymi uwarunkowaniami, ale czy rzeczywiście istota szczęścia tkwi właśnie w tym. I przez to warto przyglądać się tym współczesnym poszukiwaniom szczęścia po to, żeby odnaleźć swoje własne szczęście, które z pewnością zawsze będzie powiązane z tym, kim jesteśmy i jak żyjemy. Dziękuję Państwu za uwagę.